Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Dzisiaj jest ze mną Magdalena Bartyna.
Cześć, witajcie.
Jesteś absolwentką pedagogiki i arteterapii.
Tak.
Twoje doświadczenie zawodowe to praca w organizacjach na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, copywriting.
Tak, jeszcze troszkę przez jakiś czas byłam też analitykiem internetowym.
Gdy miałaś 8-9 lat, uaktywniła się choroba twoich oczu. Dziś chodzisz z białą laską. Nie widzisz w pełni, a siedzisz przede mną uśmiechnięta, życzliwa, bez niepokoju. I nie dlatego, że jesteśmy w radiu i ze sobą rozmawiamy, bo jak się poznałyśmy, jak się spotkałyśmy w innym miejscu, też taka byłaś i ludzie to potwierdzają. Jest w tobie zgoda na tę niepełnosprawność?
Teraz już tak. Teraz już tak. Natomiast tak jak wspomniałaś, moja choroba uaktywniła się, jak miałam 8-9 lat. To jest bardzo wcześnie, to jest pierwsza, druga klasa podstawówki. Ona się nazywa centralne zwyrodnienie plamki żółtej typu Stargarda i to jest tak, że na środku jakby nie mam siatkówki, więc nie widzę. Mam jeszcze słabą ostrość, więc nie widzę częściowo. Bardziej się zaliczę właśnie do osób słabowidzących niż niewidomych, ale rzeczywiście poruszam się z białą laską, zwłaszcza w nieznanym miejscu. To tak chciałam wyjaśnić, żeby właśnie przedstawić moją sytuację, a zgoda to była bardzo długa. To jest wiele lat pytań Pana Boga, dlaczego ja, dlaczego? Bo z niepełnosprawnością wiąże się wiele też trudnych rzeczy w moim życiu. Na przykład byłam w szkole podstawowej z takiej małej miejscowości, przeszłam do większej na 7-8 klasę i tam było rzeczywiście grupka takich chłopców, którzy, zwłaszcza jeden, którzy po prostu wyżywali się na słabszych i nie tylko na mnie. I była to przemoc psychiczna, tak zwany mobbing w dzisiejszych czasach, gdzie naprawdę bałam się chodzić do szkoły. Nie lubiłam tego wyzwisk, bo chodziłam w grubych szkłach, okularach z grubymi szkłami i nie wiedziałam, dlaczego mi dokuczają, dlaczego mówią do mnie to coś ma tu siedzieć, jakoś tak jak przedmiotowo. No i niestety też im uwierzyłam, więc taki ten mój bunt, takie zmaganie, że dlaczego, o co chodzi, przecież tylko słabo widzę, tylko dlaczego ja, przecież tyle cierpienia, no to rzeczywiście to był latami. I cieszę się, że byłam, jestem osobą wierzącą, gdzieś Bóg był obecny też w tym, że zobaczyłam, że tyle osób, którzy mają niepełnosprawności, fiksuje się na tym, że nie widzą. Zazwyczaj obracam się w tym środowisku, że dlaczego ten wzrok staje się dla nich jakby centrum życia, ich życie koncentruje się na tym braku. Stwierdziłam, że ja tak nie chcę. I też po wielu latach dałam Panu Bogu takie prawo, że dobrze, wierzę, że mi odpowiesz na to pytanie, kiedy będzie właściwa chwila, dlaczego? Wierzę, że mi odpowiesz kiedyś, dlaczego? No i tak po prostu puściłam to. Znaczy, no tak, to też proces, prawda? Jeszcze się, no wiecie, zdarza się, jak ucieknie mi autobus i myślę, a gdybym widziała, to bym sobie, przeczytała i pobiegła. Albo bym miała prawo jazdy, albo bym czytała Pismo Święte, tak w parku. A nie mogę tego.
Kwestia poczucia własnej wartości, odnalezienia samej siebie w tym, to też było jakąś drogą odzyskiwania?
Zdecydowanie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, to, że zaczęłam słabo widzieć i to właśnie dokuczanie tych chłopaków i to, że im uwierzyłam. I to, że im uwierzyłam, że naprawdę nie boję się tego powiedzieć wprost, chociaż to bardzo dramatycznie brzmi, że jestem niczym. Miałam wartość siebie, poczucie własnej wartości gorzej. Jakby dawałam większe prawo robaczkowi, prawo do życia niż sobie. Na to też się złożyło wiele takich różnych czynników. Też gdzieś zetknięcie właśnie z przemocą psychiczną, fizyczną, seksualną. Więc to jakoś wiele czynników, ale ta niepełnosprawność, to doświadczenie właśnie w tej szkole, to było bardzo głębokie. I odzyskiwanie, no to są lata. Jeszcze do tej pory właściwie jestem w procesie. Już jest naprawdę dobrze. kroczek po kroczku. Tak naprawdę każda sfera, każda dziedzina mojego życia, mój obraz, co ja myślę o sobie, komu wierzę, czy wierzę jakimś krytycznym myślom o sobie czy Bogu. To jest długi proces i widzę też ogromne działanie Pana Boga, ogromne uzdrowienia. Na przykład pamiętam taką modlitwę, taka ciekawostka, że dłuższy czas nie mogłam patrzeć na siebie, i tak słabo widzę, ale trudno mi było patrzeć na siebie w lustrze. Tak widziałam, właśnie pojawiały się myśli bardzo krytyczne co do mojej atrakcyjności i byłam w Częstochowie, no też na takiej modlitwie, nie wiem jak to się nazywa, zjazd odnowy w Duchu Świętym. No i właśnie tam była modlitwa. Dwie osoby się nade mną modliły i nagle zapragnęłam podnieść głowę do góry, gdzieś tak modlić się, popatrzeć w niebo. I słuchajcie, następnego dnia patrzę w lustro i tak myślę, całkiem fajna ta osoba. No dosłownie takie uzdrowienia. To akurat było takie bardzo wyraźne, że zobaczyłam, że jest inaczej. Wczoraj było inaczej, dzisiaj inaczej, więc to skrywanie swojej godności takimi kroczkami.
A nie zwątpiłaś w Jego miłość do Ciebie?
Na pewno były takie momenty, momenty pytań. Jeszcze są takie momenty, kiedy jest mi ciężko i pytam się, Panie Boże, czy Ty mnie kochasz? Gdzie się domagam tego właśnie potwierdzenia, że mnie kocha, ale jestem sobie i Bogu też bardzo wdzięczna, bo podjęłam taką ogromny wysiłek, uważam, ogromną walkę o to, żeby... Taką decyzję, tak sobie postanowiłam, że nigdy w życiu nie dam sobie wydrzeć przez cokolwiek takiego zdania, że Bóg jest dobry. Nie pozwolę, chociażby różne rzeczy, a działy się przeróżne rzeczy w moim życiu, bardzo trudne, to zawsze z taką dbałością mówię, Panie Boże, Ty jesteś dobry. Ja nie wiem dlaczego to się dzieje, nie wiem dlaczego tak cierpię, ale po prostu wierzę, że Ty jesteś dobry i mi to wszystko wyjaśnisz kiedyś. I tak mu po prostu ufałam i walczyłam właśnie o ten obraz Pana Boga, że On jest dobry, bo bardzo łatwo zwątpić, że On jest zły.
No, a Ty miałaś podstawy, żeby to zrobić?
Tak, że rzeczywiście no nic nie zrobiłam, prawda, byłam dzieckiem, przyszła choroba i tyle cierpienia z przeróżnych stron. No ogromne pytanie, ale myślę, że to też ogromna łaska wiary albo po prostu no, Jego miłosierdzie.
Pamiętam, jak powiedziałaś, że dla Ciebie nie było problemem uwierzyć, że w Najświętszym Sakramencie jest Jezus.
Tak. Nieraz myśląc o mojej wierze, o moim dzieciństwie, zaczęłam tak się zastanawiać właśnie, jak Bóg był obecny w mojej wierze, bo ja pochodzę z rodziny takiej tradycyjnie wierzącej i sobie uświadomiłam, że jako dziecko jakoś dla mnie było oczywistością taka wiara, że w Najświętszym Sakramencie jest Pan Jezus. Jakoś nigdy nie miałam wątpliwości, że okej, jest. No to jest. Nie wiem, zawsze tak jakoś mnie trochę to dziwiło, że jak ktoś ma z tym problem. Myślę, że to ogromna łaska i do tej pory mam ogromne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Bardzo lubię adorację. Jest to taki, wiesz, że jest to ogromny czas spotkania. I ciekawe, że miałam takie duże nabożeństwo do krzyża. I też jako dziecko właśnie przy tych moich trudach, moich cierpieniach, to zawsze z sentymentem czy z takim uśmiechem sobie myślę, że wtedy patrzyłam na Pana Jezusa na krzyżu i tak sobie pomyślałam, tak, to jest jedyny, że mówię tak jak sobie myślałam, to jest jedyny gość, który mnie rozumie, który wie, jak to jest cierpieć, wie, jak jest ciężko i lubię sobie to przypominać, że On wtedy był i miałam takie wsparcie, taką po prostu kogoś, kto mi towarzyszył.
A kwestia przebaczenia?
To też ważna sprawa, ważna sfera mojego życia, bo tak samo jak do tego zdania, że nie dam sobie wydrzeć z mojego myślenia zdania, że Bóg jest dobry, to też w ogóle po moich przejściach, też w życiu dorosłym i w dzieciństwie, że postawiłam sobie też takie zadanie, żeby przebaczać. Nawet aktem, po prostu aktem woli, że miałam też mocno, ja to uznaję za ogromną łaskę, przebaczać, dbać o czyste serce z mojej strony, puszczać to, chociaż emocje to swoją drogą, poczucie krzywdy i tak dalej, to też jest do przerobienia, ale właśnie aktem woli, przebaczać. I myślę, że to mi długo zajęło. To jest, myślę sobie, setki godzin adoracji, nie tysiące, nie wiem, właśnie może tysiące już codziennych mszy świętych, proszenia Boga. No to jest niesamowite, że dał mi, może przez tą wiarę, że On jest, dał mi też łaskę takiego poczucia, że to też osoba, przy której najbardziej się czułam bezpiecznie. I to bycie z taką osobą, bycie w takiej relacji bezpiecznej, myślę, że to bardzo też mnie wewnętrznie uzdrawiało. I też patrzę, właśnie dbanie o ten Jego obraz, że On jest Bogiem dobrym. Tylko jeszcze mój intelekt, moje emocje muszą za tym nadążyć, jakby muszą dojść do tego punktu.
To, co w sercu się dzieje, musi się spotkać z tym, co w rozumie.
Mm-hmm. U mnie w ten sposób, że serce musiało dojść do intelektu, do jakby właściwie do aktu wiary, że okej, okay, Bóg jest dobry, no to co to znaczy? To znaczy, jak budować relacje z takim, jak się odnosić do Niego, kim ja jestem, a kim jest Bóg, jak dla mnie cały rozwój duchowy, poznawanie siebie, poznawanie Jego. Jak dla mnie Bóg jest tak niesamowity, nawet w kontekście mojej godności, w kontekście samej mnie już odnajdywania, zintegrowania siebie. Kiedyś miałam taki obraz, to też było bezcenne dla mnie, że wiecie, kto chodzi po górach, no to wie, że oznaczenie szczytu to jest taki słupek, gdzie tam jest oznaczona wysokość, poprawnie Agata, jak coś tam zmyślam.
Ja rzadko bywam w górach. Ale chyba nie pomogę.
Podobno coś takiego jest, że jest słupek z oznaczeniem właśnie, że tu jest szczyt, tu jest ten najwyższy punkt. I kiedyś właśnie miałam obraz Pana Jezusa, jak stoi koło takiego punktu, koło takiego słupka i ten słupek symbolizuje mnie. I On mi samej mówi, Madzia, ty tu jesteś, chodź tutaj. Czyli jakby zaprasza mnie, żebym była na swoim miejscu też w życiu, żebym się nie błąkała, żebym też właśnie nie myślała o sobie, że jestem taka, siaka, tylko żebym była w tym właściwym miejscu.
I to jest na górze widoczne, to nie jest w jakiejś dolinie ukryte.
A ty nie pomyślałam. Na widoku. Coś, co mi jest bardzo trudno. Trudno być na widoku. No ale tak właśnie, tak sobie pomyślałam, że On bardziej wie, kim ja jestem, że On właśnie chce mnie scalić. On mi mówi o mnie. On jest tak dobry, że On mi mówi o mnie samej. Tu jesteś. Taka jesteś. Prawdziwa. Chodź.
Nie doświadczasz w pełni widzenia rzeczy fizycznie, ale jestem pewna, że masz tym większą zdolność widzenia rzeczy sercem.
Podobno tak. Podobno tak. Doświadczam, kiedyś też mnie zdiagnozowano psycholog, że właśnie mam tą wysoką wrażliwość, więc wysoko rozwiniętą empatię i rzeczywiście taki mam też odbiór i tak sama też czuję, że dużo wyczuwam. Jestem bardzo nastawiona na drugiego człowieka i tak myślę, że to jest i ogromne błogosławieństwo, ale też trud tak bardzo czuć, ale to też chciałam powiedzieć o tym, że myślę, że to jest taka ogromna łaska Pana Boga, że najpierw On we mnie przeprowadził wiele. On mnie przeprowadza przez odbudowę mojej godności. Znaczy, godność zawsze mam, ale moje zobaczenie tej mojej godności, żebym ja zobaczyła, żeby w naszej relacji On mnie, to będzie słowotwór, ukochuje. I On patrzy na mnie z szacunkiem i myślę, że to jest gdzieś sfera, w którą jakby włożył w moje serce ogromną wrażliwość, że ja też staram się tak patrzeć na drugiego człowieka. Że to, że moja godność była tak zdeptana przez wydarzenia, przez drugiego człowieka, przez różne krzywdy, tym bardziej jestem wyczulona na godność, na ochronę godności drugiego człowieka. I co w sobie naprawdę odnajduję takiego no niezwykłego, jako ogromną łaskę, to jest moje, no właśnie to, wyczulenie. Jeżeli ktoś sam siebie krytykuje, ktoś sam siebie znieważa, ktoś sam depcze swoją godność, od razu włącza się we mnie taka chęć pomocy, że tak jest dobrze, masz godność i robię wszystko, żeby ktoś zauważył w sobie to dobro, to piękno. I też, żeby zauważył ktoś w sobie tą miłość właśnie, to dobro, to wszystko, co jakby ja doświadczyłam, co mi zostało w jakiś sposób zabrane, zdeptane we mnie, tym bardziej ja chcę chronić u innych osób. Właśnie mówię o tym przebaczeniu. Ogromnym właśnie jest dla mnie sferą mojej troski godność drugiego człowieka. A i właśnie. Obraz Pana Boga.
A zastanawiałaś się kiedyś, co ty możesz dać światu, skoro żyjesz z niepełnosprawnością? Co jest twoim bogactwem i czy właśnie odpowiedzią na to było odkrycie tej własnej wrażliwości?
Myślę, że tak. Co ciekawe, kiedyś też miałam taką modlitwę, gdzie kapłan jakby powiedział, że Pan Jezus, modląc się nade mną, Pan Jezus chce kochać ludzi moją miłością, moją wrażliwością, moimi rękami. Gdzieś to mocno we mnie zapadło. Oczywiście to też rozeznawałam, gdzieś to odkrywałam sama w sobie i tak jak powiedziałeś, rzeczywiście wiele razy czuję się bezużyteczna, tak po prostu fizycznie, tak społecznie, nie? Myślę, co, nie mogę prawa jazdy, nie mogę, nie wiem, nawet nie mogłam sprzedawać na kasie, no bo słabo widzę, ale gdzieś to odkrywam jako coś, co chcę dawać, miłość. Może to bardzo szumnie brzmi, może to tyle razy słyszeliśmy to słowo, ale jakoś tak mnie pasjonuje, tak się modlę, żeby właśnie ktoś patrząc na mnie albo patrząc w moje oczy, tak chore, ale żeby widział oczy Pana Boga, żeby widział miłość Pana Boga. To jest dla mnie, mnie to pociąga, mnie to kręci, jakby ktoś powiedział. I miałam w życiu parę takich sytuacji, które tak mocno jakby mi to potwierdziły i rozkochały mnie jeszcze bardziej w tym. I miałam taką sytuację, to było w 2016 albo 2017 roku, już nie pamiętam, gdzie przez Polskę, no przez Warszawę przechodziły te czarne marsze, o ile dobrze pamiętam, że się tak wtedy nazywały takie właśnie protesty za aborcją i tak dalej. I jestem z Warszawy, więc to będzie długa historia, słuchajcie, ważne, że idę sobie akurat tam koło metra centrum na patelni i stoi jakaś pani z wielkim plakatem i że słabo widzę, no to podeszłam do niej, przepraszam, a co tutaj jest napisane? No i pani mówi, że stoi właśnie, jest z argumentami przeciwko aborcji i że stoi tutaj i po prostu czeka, żeby ktoś też, znaczy jest otwarta na rozmowę, ale żeby też ktoś wiedział, że są takie i takie. Więc ja pomyślałam sobie, a czy ja mogę stanąć z panią? No to dobrze. I ona mnie ostrzegła, że mogą być, tu będą podchodzić osoby, które będą krzyczeć, które będą takie agresywne, mogą być agresywne, ale generalnie to dobrze, że w ogóle podchodzą. To znaczy, że gdzieś w sercu zostały zranione i niosą ogromny ból i dobrze, że przychodzą, że ten ból może się wylać właśnie w tym miejscu. No i sobie stoję z tą panią. Rzeczywiście przychodziły osoby bardzo takie też agresywne. No i przyszedł młody chłopak. I też taki sprzeczał się. Ja zaczęłam, najpierw ta pani zaczęła z nim rozmawiać, później ja. Okazuje się, że nie dojdziemy do porozumienia, bo dla niego życie w łonie kobiety to jest coś innego. To jest jakiekolwiek życie, które może się zamienić na przykład w jabłko. A dla mnie to już było ewidentnie życie ludzkie. I tak się ucieszyłam. I go super, nie możemy dojść do porozumienia, bo mamy, definiujemy inaczej. I zaczęliśmy rozmawiać o depresji, o braniu narkotyków. I ten chłopak zaczął też mówić, że on bierze narkotyki, że jakby jego mama chciała go usunąć, gdyby jakikolwiek sposób on jej przeszkadzał, to nie miałby nic przeciwko. Chciałby, żeby mama go usunęła. I pomyślałam, chyba relacja nie jest taka dobra między nimi. I zaczęliśmy rozmawiać i zrobiło się tak naprawdę tak po ludzku, tak dobrze. I nawet ktoś podszedł, jakiś obcy mężczyzna, był trochę taki agresywny, a ten chłopak powiedział, ta pani jest w porządku, jakby stanął w mojej obronie. I na koniec rozmowy zapytałam się tego chłopaka, znaczy tak wyraziłam, że mam ogromną taką ochotę, to takie pragnienie, żeby go przytulić. I on powiedział, że tak, że możemy się przytulić. I słuchajcie, skończyło się przytuleniem kogoś zupełnie jakby obcego, kto był agresywny, kto w ogóle no chyba podnosił głos, ale był taki stanowczy. I przytuleniem. Ja chyba tego nie zapomnę do końca życia. To była dla mnie właśnie ta lekcja takiej wrażliwości, takiej miłości, żeby być taką osobą, żeby ktoś mógł ze mną rozmawiać. żeby stworzyć właśnie taką przestrzeń dla kogoś, kto ma zupełnie inne argumenty, zupełnie inne podejście, żeby można się było spotkać i przytulić. Do tej pory to pamiętam. Po prostu tak ogromne wrażenie na mnie to zrobiło. I kolejne takie ciekawe moje świadectwo, to byłam w takim mieście z koleżanką, odwiedziliśmy sanktuarium, no i wracamy już do pociągu i widzimy mężczyznę, który gdzieś tam się zatacza. To moja koleżanka to powiedziała, ona go zobaczyła, ja nie, no i gdzieś go tam zgarnęłyśmy, posadziłyśmy na ławce i zadzwoniłyśmy na policję. On mówi, nie, nie dzwońcie, bo będą kazać płacić. No, i zaczęliśmy z nim rozmawiać. I tam rozmawiamy, że proszę pana, że nie, no dlaczego pan niszczy swoje zdrowie, dlaczego pan pije. I on opowiedział, że właśnie jest byłym żołnierzem, ma trudne przeżycia z wojny i pewnie traumy. I gdzieś tam zaczęłyśmy mówić mu, że no pan tak nie może, pan jest człowiekiem, Bóg pana kocha. On tak na to wszystko machał ręką, jakby nie robiło to na nim wrażenia. I jakoś gdzieś wyrwało się z moich ust właśnie, myślę, że to absolutnie łaska, że powiedziałam, patrzyłam na tego pana, najbardziej starałam się mu popatrzeć w oczy, jak tylko udało mi się to zlokalizować, że ja pana kocham, kocham pana. I słuchajcie, właśnie w takich chwilach szkoda, że nie widzę miny człowieka, ale on się tak zmienił, wstał, on był taki radosny, zaczął mnie całować po rękach, w ogóle nas zaczął całować po rękach. On odzyskał jakby, no odzyskał radość życia. W ogóle był jak dla mnie innym człowiekiem, jakiś z nadzieją, jakąś radością. No cała się wzruszam, jak to mówię, bo dla mnie to było takie przeżycie, że on mi uwierzył, że on mi zaufał, że on patrząc na mnie, on to usłyszał, że on mi uwierzył, że ja go kocham, bo to było w moim sercu. I później go tam odprowadziłyśmy w stronę jego domu i poszedł sobie już, jak upewniłyśmy się, że jest bezpieczny, ale bardzo to we mnie pracuje. Pomyślałam sobie, on był zupełnie zamknięty na to, że na słowa Bóg cię kocha, Bóg pana kocha. A to, że ja powiedziałam, że go kocham, dotarło do niego.
Tam to mogło być zbyt abstrakcyjne?
Pewnie tak, albo już oklepane. Nic mu to nie mówiło, nic nie wnosiło to do niego. Więc te momenty, te takie świadectwa bardzo mocno we mnie do tej pory działają na takiej zasadzie właśnie, że mówią mi tak, tak rób. To jest też niesienie Boga, niesienie miłości w ten świat.
Zastanawiam się, czy na ulicy ludzie pytają cię, dlaczego taka jesteś.
Na ulicy ludzie mówią mi, ostatnio miałam taką sytuację, że staję sobie z białą laską na przystanku i podchodzi do mnie pani i mówi, o proszę pani, jak ja się cieszę, że panią widzę, dziękuję w ogóle pani, że pani tutaj wychodzi, mi się nie chciało, oczywiście tak mówię wam tak, jak ja zapamiętałam, że mi się nie chciało dzisiaj wstać, a teraz patrzę na panią, pani z białą laską, proszę pani, to jest dla mnie pani przykładem, ja teraz będę miała większą motywację, jest pani taka dzielna. Ja myślę sobie, stoję na przystanku, jadę do koleżanki i właśnie dla kogoś jestem świadectwem. Że po prostu, że żyję, że ruszam się, że chodzę z białą laską, ale mało tego, jeszcze się uśmiecham. Ludzie może nawet bywają wstrząśnięci tym, że jak to, że ktoś nie widzi albo no, słabo widzi i uśmiecha się, że gdzieś to, gdzieś jest taki dysonans poznawczy, napięcie twórcze.
Przypomina mi się jeszcze Częstochowa.
Poczekaj, co to było?
Pojechałaś z koleżanką.
A, to była niezła historia. Pojechałam z koleżanką. Po prostu ja miałam jakiś interes w Częstochowie i odwiedziłyśmy też sanktuarium, Matkę Bożą. Obie byłyśmy z białymi laskami, bo obie słabo widzimy. I słuchajcie, idziemy, wchodzimy do tej kaplicy. No, wyciągnęłyśmy laski, żeby też ludzie widzieli, żeby nikogo nie uderzyć, nie wpaść na nikogo. I tak powierzamy Maryi wszystkie nasze potrzeby, gdzieś tam ja się rozpłakałam, jakieś poruszenie i później koleżanka do mnie mówi, że ja jestem przekonana, że wszyscy myśleli, że my tam idziemy modlić się o wzrok. A wzrok chyba nawet nie pomyślałyśmy, bo tyle miałyśmy innych spraw. Bo myślę, że coś, co często umyka, to że ja, że każda osoba niepełnosprawna prowadzi normalne życie. Też są zranienia, zranienia serca, zatrudnienia w pracy, zwolnienia z pracy, rachunki do płacenia, jakby jest całe spektrum życia. Wzrok to jest tylko jakby jedna część. Jest tak człowiek przyzwyczajony, tak już funkcjonuje, że nawet to jest gdzieś okej, okay, tak jest, a jest jeszcze całe życie.
Jakie jest twoje doświadczenie Boga? Jaki jest Bóg Magdaleny?
Chce mi się zrobić taki dobry.
Rozmarzyć?
Tak, tak. Odkrywam go jako bardzo dobrego, bardzo dobrego. Jak w swoim życiu odkrywam, jak bardzo zafałszowany obraz Pana Boga ja miałam. Ile nakładek miałam zrobionych na Niego, że On jest księgowym, że tylko chce mnie przyłapać na moich błędach i tak dalej, i tak dalej. To z ogromną troską patrzę teraz na ten obraz Pana Boga u innych osób i zwracam na Niego uwagę. I mój Bóg odkrywam. To jest proces. Odkrywam Go przede wszystkim chyba jako bliskiego. Jako bliskiego, że On jest obecny, że On jest Bogiem żywym, który widzi, który słyszy i który mówi. I który też czuje, który jest osobą. On też ma, tak jak ja, On też ma swoje granice, też ma swoje uczucia, emocje i chcę do Niego też podchodzić z szacunkiem, tak jak On do mnie podchodzi. I poznaję Go jako niesamowicie delikatnego, jako naprawdę dżentelmena takiego. Bo przynajmniej ja w swoim życiu i z moich obserwacji, z moich rozmów z ludźmi jest też tak, że ktoś, kto przeżył właśnie doświadczenie przemocy, czy psychicznej, fizycznej, seksualnej, to przynajmniej u mnie zrodziła się taka ogromna bariera przed bliskością, lęk przed bliskością, nawet bliskością z Bogiem i nawet jeśli rozumowo wiedziałam, że to jest Bóg bezpieczny, to był cały proces, gdzie pozwalałam Bogu po prostu zbliżać się do mnie coraz bliżej, żeby ta nasza relacja stała się coraz bardziej taka bliższa, właśnie bezpieczniejsza i też z ogromną troską patrzę na życie tych osób, które doświadczały różnego rodzaju przemocy, że jest duży lęk przed bliskością, w ogóle w relacjach międzyludzkich, ale to też idzie w relacje z Panem Bogiem. Nie wiem, czy odpowiedziałam ci na pytanie. No, mój Bóg jest przede wszystkim też bezpieczny. Jest Bogiem bezpiecznym, który naprawdę pomimo tego, że wiele rzeczy się wydarzyło trudnych w moim życiu, to mogę naprawdę powiedzieć śmiało, że On mnie nigdy nie zawiódł. Nigdy. Nigdy mnie nie opuścił. Zawsze był. I naprawdę to jest Bóg, któremu ufam i uczę się coraz bardziej tego zaufania, bo to nie jest tak, że już jestem na końcu drogi. Jestem cały czas w procesie. Są też trudy, są nowe wyzwania w życiu i nieustannie uczę się ufności, ale mam to doświadczenie właśnie Boga dobrego, bezpiecznego, na którym można polegać, któremu zależy, który naprawdę własnego Syna nie oszczędził. I właśnie może powiem, że takiego Boga też chcę przekazywać, ale też poprzez dobre relacje, poprzez budowanie dobrych relacji z ludźmi. Ja wiele lat i do tej pory z ogromną troską uczę się, rozwijam pod tym kątem, jak kochać ludzi, jak być z ludźmi, jak słuchać ludzi, jak być z nimi w czasie trudności, w czasie cierpienia, co mówić, jak słuchać. Bardzo, bardzo dbam o to z troską i ciągle to rozwijam. I ludzie, którzy są wokół mnie, tego doświadczają. I takie świadectwo właśnie, które też mnie tak ostatnio zbudowało, że moja koleżanka, tak poznałyśmy się, rozmawiałyśmy, żartowałyśmy i coś tam jej od czasu do czasu opowiedziałam Panu Bogu, a jestem na rekolekcjach, a coś tam była na mszy świętej, a coś tam sobie pogadałam z Bogiem, a byłam na adoracji i mówię, haha, może kiedyś pojedziemy razem na takie rekolekcje. A ona mówi, haha, może kiedyś tak. I minęło parę miesięcy i mówię, no dobra, no to są takie rekolekcje, jedziesz? I ona się zgodziła tylko dlatego, że jej było głupio, bo się zgodziła wcześniej, wcale nie chciała. Ale dla mnie jest takie świadectwo, że tak ją Bóg dotknął na tych rekolekcjach. Tak po prostu wlał swoją, z tego co ona powiedziała, to po prostu była miłość wlana w jej serce. Tak cudownie. I myślę, Boże, ja tak chcę. Ja tak chcę właśnie przez takie ludzkie relacje doprowadzać do Ciebie. To jest też moje pragnienie, żeby właśnie... I też myślę, że taka droga, żeby przez relacje ludzkie gdzieś tak prowadzić do Pana Boga, pokazywać sobą właśnie Boga. Też myślę, że to, co Bóg działa w moim życiu, to jest od paru lat gdzieś tam bardzo mocno słyszę, że ludzie doświadczają przy mnie, czują pokój ode mnie, mój głos jest dla nich kojący, niosący pokój. Jak dla mnie to jest absolutnie łaska wlana. Ja tego nie mam. Gdzieś tam jestem, gdzieś tam coś tam się kotłuje we mnie. Przynajmniej ja tego nie czuję, nie zawsze. I dla mnie to też jest takie świadectwo na to, że to jest działanie Pana Boga we mnie, przeze mnie. Ja też wiele lat modliłam się o miłość do ludzi, o miłość i o właśnie o pokój. I to jest dla mnie tak ogromne świadectwo właśnie działania Pana Boga, że coś czyni poza mną. I to inne osoby czują i czerpią.
Niezwykłe jest to, w czym możemy brać udział, nie? Takim zaszczytem wręcz. Do czego Bóg po prostu posługuje się człowiekiem, żeby drugi mógł doświadczyć Bożej miłości.
Ja tak sobie myślę o sobie, ja wiem, jaka jestem. Znaczy pewnie jeszcze całej prawdy, jeszcze odkrywam to. Ale to dla mnie niesamowite, że taka mała kropelka jak ja, takie maleństwo, że właśnie Bóg zaprasza, daje ten skarb miłości na tyle, na ile ja mogę, na tyle, na ile ja się otwieram i chcę go nieść. Daje go w takim skarb w naczyniu glinianym. Dla mnie to jest niezwykłe. Też to odkrywam, że Bóg zaprasza mnie do życia w Jego Królestwie. I pomyślałam, co to znaczy? Co to znaczy w ogóle Królestwo Boże? Kiedyś pomyślałam sobie, że to są relacje. To są właśnie, Królestwo Boże, to są dobre relacje, gdzie ludzie są ze sobą, kłócą się, ale przepraszają, po prostu są ze sobą. Właśnie jest to przeproszenie, przebaczenie, że to są takie dobre relacje. I ostatnio chcę to nazywać, że moim pragnieniem jest właśnie kochać po królewsku ludzi. Że właśnie jako królewna, córka króla, chcę, żeby stać mnie było na czas dla drugiego człowieka, żeby stać mnie było na wysłuchanie drugiego człowieka, żeby stać mnie było na kochanie drugiego człowieka i siebie też traktowanie z szacunkiem i Boga. I jeszcze ważna dla mnie rzecz, która przez lata gdzieś się rodziła, pielęgnowała, gdzieś może wzrastała, to jest lepsze słowo u mnie, to jest uważność na słowa, które wypowiadamy. Że mnie przez wiele lat budowały niestety negatywne słowa, negatywne sformułowania. I czuję, że Pan Bóg też w mojej wrażliwości zachęca mnie do ogromnej uważności na moje słowa właśnie, żeby one budowały, to budowanie tej godności drugiego człowieka, żeby one podnosiły, a nie poniżały. Jakoś to jest dla mnie też niezwykle ważne, słowa, które wypowiadam. Też bardzo lubię modlić się właśnie tym, że Panie, postaw straż przy moich ustach i warte przy bramie warg moich, że to, co wypowiadamy właśnie, żeby budowało, żeby niosło pokój, miłość. Oczywiście, wiecie, nie zawsze to się udaje, ale chęć jest. Chęć jest.
Ważne jest,
pragnienie
to,
jest.
Ważne jest to, do czego chcemy dążyć. To wyznacza, nie? Ten kierunek nasz.
Tak, ten cel. Nawet jeśli upadamy, to jest decyzja, że ja tak chcę żyć.
Magdaleno, bardzo dziękuję Ci za spotkanie, za tę atmosferę pokoju, czułości, ukojenia, prawdy, pokory. Naprawdę, niezwykłe jest samo bycie w Twoim towarzystwie, nie? I to, ile możemy się uczyć od siebie po prostu nawzajem. Bardzo Ci dziękuję za ten czas.
Ja bardzo Tobie dziękuję i Wam wszystkim. I życzę ogromu czułości, ogromu dobrych słów, ogromu dobra.
Amen.
Amen.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.